dzisiaj rozpoczynam nową serię kazań, która nie będzie tak długa jak do Filipian, bo 17 kazań chyba. 3 albo 4, maksymalnie 5. I to jest seria, która ma temat. Nazwałem tą serię Żyć w centrum Bożej woli. Dla mnie to jest bardzo fascynujący temat. Mi się wydaje, że dla każdej osoby wierzącej jest to bardzo fascynujący temat. I każdy chce wiedzieć, co to jest żyć w centrum Bożej woli. Każdy chce zrozumieć Bożą wolę dla swojego życia. I generalnie ludzie wierzący bardzo dużo rozmawiają na temat Bożej woli. W różnych aspektach, z każdej strony. A dzisiejsze kazanie nazwałem Boży plan dla mojego życia. Czyli cała seria to jest żyć w centrum Bożej woli. I dzisiaj jest Boży plan dla mojego życia. W dzisiejszym kazaniu będę musiał powiedzieć trochę rzeczy koncepcyjnych. Wytłumaczyć, dlatego że to są pewne pojęcia, które będą się pojawiać w kolejnych kazaniach, więc bardzo ważne jest to, żebyśmy się nawzajem rozumieli, co nazywamy Bożą wolą, jak Boża wola jest przedstawiana w Biblii, co to oznacza Boża wola dla mojego życia. Dlatego, że podczas rozmowy, mimo że każdy z nas powie słowo Boża wola albo ten wyraz, to ludzie zrozumieją to na wiele innych sposobów. Ale czy jest jedno właściwe wytłumaczenie, czym jest Boża wola? Dlatego dzisiaj będzie trochę tego tłumaczenia. Więc pytanie jest takie, dlaczego szukamy Bożej woli? Ludzie wierzący szukają Bożą wolę. Dlaczego szukamy Bożej woli? Dlaczego to jest tak istotne dla nas? Co rozumiemy przez Bożą wolę dla naszego życia? Czy jest coś takiego jak Boża wola dla naszego życia? Czy Bóg ma plan dla każdego z nas? Czy jest jakiś ogólny plan? Czy też jest plan bardzo precyzyjny do naszego życia? Jak precyzyjny jest ten plan? Czy Bóg tylko określa jakieś takie większe rzeczy w naszym życiu? Czy każdy detal w tym życiu? Jak szukamy Bożej woli? A jak znajdujemy? Skąd wiemy, że to jest Boża wola? Co nam mówi, że to, co znaleźliśmy, to, do czego mamy przekonanie, to jest wola Boga. Skąd wiemy, że to, co teraz znaleźliśmy, jest prowadzeniem Boga, a nie na przykład podpuszczaniem szatana? Skąd mamy pewność? I teraz wyobraźcie sobie skalę konsekwencji. Jeżeli przyjmujemy coś za Bożą wolę, a to tym nie jest, a już podjęliśmy pewnych działań, jakie konsekwencje są w naszym życiu? To jest bardzo ważny temat. Zrozumienie Bożej woli dla mnie i skąd ja wiem, że to, co mi się wydaje, że jest Bożą wolą, jest Jego wolą. Więc poszukiwanie Bożej woli pojawia się w naszym życiu najczęściej, wtedy, kiedy dojrzewamy. Dlatego, że człowiek, który dojrzewa, zaczyna być odpowiedzialny za swoje decyzje. Mały człowiek nie szuka Bożej woli, dlatego, że nie jest za nic odpowiedzialny. Nie ma konsekwencji w pewnym sensie. Tylko rodzice mówią, zrób to, zrób tamto, albo zrobi dobrze, albo źle. Generalnie rodzice mają konsekwencje, ponoszą konsekwencje, są odpowiedzialni. Kiedy dorastamy, zaczynamy rozumieć, że Boża wola jest bardzo ważna dla nas, dlatego że jeżeli postępujemy tak, takie są konsekwencje. Postępujemy inaczej, są inne konsekwencje. I to odczuwamy na własnej skórze. Bardzo często jest to dosyć bolesne. A nikt nie lubi czuć bólu. Więc my chcemy mieć pewność, że to, co robimy, jest właściwe, jest dobre, jest to, czego Bóg chce. I dlatego staramy się cały czas zrozumieć, co to jest ta Boża wola dla mojego życia ogólnie, w tej konkretnej decyzji, w tych elementach tej decyzji. Bardzo precyzyjnie, bardzo precyzyjnie. Dalej, jakie są powody, dlaczego my szukamy Bożej woli? Szczerze, spójrzcie na swoje serce. Bardzo, bardzo szczerze. Oceńcie stan swojego serca. Dlaczego szukamy Bożej woli? Jakie są główne motywy? Jakie są powody? I powodów może być wiele. Na przykład chcemy postępować zgodnie z Bożymi przykazaniami. Chcemy podobać się Bogu. Chcemy, by nasze życie uwielbiało Boga. Chcemy, żeby ludzie wiedzieli, że Bóg jest obecny w naszym życiu. To jest dobry powód. Dlatego chcemy poznać Bożą wolę i chcemy ją wykonać. Rozumiemy to, że Bóg jest suwerenny. Rozumiemy to, że to, co Bóg zaplanował, stanie się. Rozumiemy to, że jesteśmy częścią Jego planu. Więc zrozumienie tych wszystkich faktów prowadzi nas do tego, że my chcemy zrozumieć Bożą wolę. Chcemy być częścią Jego planu. Chcemy postępować dobrze. Chcemy wykonać to, co On zamierzył. Z drugiej strony, ludzie z natury są bardzo tchórzliwi i boją się odpowiedzialności. Więc bardzo często ludzie chcą poznać Bożą wolę co do milimetra, bardzo precyzyjnie i mieć wszelkie możliwe zabezpieczenia, że nic złego się nie stanie, jeżeli podejmę tą decyzję, że na pewno dalej od tego momentu, jak podejmę tą decyzję, wszystko będzie idealnie. Dlatego, że to, co robi Bóg i cokolwiek jest Jego decyzją, ma dobre konsekwencje. Tak czy nie? Bardzo często ludzie mają fantazje, marzenia o jakimś idealnym scenariuszu na swoje życie. Często sprzedanym przez Hollywood. Że moje życie powinno wyglądać tak, tak i tak. Bo przecież wszystko, co planuje Bóg, jest piękne. Jest idealne. Jest doskonałe. Bóg nie może mieć w swoim planie rzeczy, które są nieprzyjemne. Możecie spytać się kiedyś Ozeasza, co czuł, kiedy Bóg poprosił go, żeby poślubił prostytutkę. Czy to jest część Bożego planu? Jezus Chrystus, który został zamordowany na krzyżu? Część Bożego planu? Jeremiasz, który miał głosić do ludzi, a oni by się nie nawracali, nie słuchali, nie zwracali uwagi? A jakby tylko nie głosił, to by Bóg go zgładził? Część Bożego planu? To jest też często nasze złe zrozumienie, jak Bóg prowadzi, jaki jest Jego plan i nasze marzenie, fantazje na temat tego, jakie powinno być nasze życie. I my często utożsamiamy Bożą wolę z tym, jak chcemy, żeby nasze życie wyglądało. Innymi słowy, mamy pewien scenariusz. Fajnie by było, gdyby nasze życie wyglądało tak, tak, tak i tak. I tak mocno sercem, emocjami, umysłem jesteśmy przywiązani do tego scenariusza, że koniecznie chcemy, żeby wszystkie fakty i wydarzenia według Bożej woli się ułożyły dokładnie tak, jak ten scenariusz jest w naszej głowie. Kolejny powód, dlaczego szukamy Bożej woli, to jest ogrom wyboru. Kiedyś ludzie nie mieli takiego wyboru jak teraz. Ale teraz ludzie naprawdę mają ogromny wybór. Zamieszkać w tym kraju, czy w tamtym kraju? W tym mieście, czy tamtym mieście? Kupić takie mieszkanie, czy tamte mieszkanie? Mieć taką pracę, czy inną pracę? Poślubić Kasię, czy Małgosię, czy Olę, czy wyjść za mąż za tego, czy za tamtego, czy kupić taki samochód, czy taki samochód, taką torebkę, owaką torebkę. Jest ogrom wyboru. I uwierzcie mi, że słyszałem o osobie, która bez Bożej konkretnej odpowiedzi, że ma kupić czarne albo białe pieczywo dzisiaj, nie idzie do sklepu. Bo są konsekwencje tego wyboru. A co jeśli człowiek kupi złe pieczywo dzisiaj? Więc mamy decyzje różnego kalibru. Tak, że są decyzje, tak jak wybór pieczywa, co też jest ważne, bo ciemne pieczywo jest bardziej zdrowe niż jasne. ale jasne jest smaczniejsze. Więc człowiek też może mieć rozterki i myśleć, które z nich wybrać. I potrzebuje konkretnej odpowiedzi od Boga i zapewnienia, że na pewno jego decyzja jest dobra. Więc są takie decyzje, gdzie konsekwencje są małe, ale są decyzje w naszym życiu, powiedzmy to, dużego kalibru, gdzie konsekwencje są potężne. Na przykład małżeństwo. To są relacje na całe życie. Więc tutaj ludzie najbardziej się modlą o Bożą wolę. Dlatego, że jeżeli tylko się podejmie złą decyzję, no to konsekwencje mogą być trudne. Wiecie, powiem wam taką ciekawostkę, że mój zaprzyjaźniony pastor w zborze w Stanach, rosyjskim zborze, teraz rozpoczął taką służbę, gdzie ma takie 5, 6, 7 minutowe filmiki, to jest pytanie-odpowiedź, czyli generalnie ludzie z całego świata mogą wysłać pytanie i on odpowiada na to pytanie. I tych w ostatnie 2 lata już chyba odpowiedział na ponad 1000. I to wszystko jest nagrane, jest naprawdę bardzo fajne. Procentowo najwięcej pytań jest na temat małżeństwa. Czyli zawarcia małżeństwa, z kim, jak, kiedy, po co, rozwód, powtórne małżeństwo i tego typu tematy. Więc jakoś parę miesięcy temu słuchałem jednej jego odpowiedzi na jedno z takich pytań, gdzie ciekawe było to, pytanie zadała kobieta i mówiła o tym, że teraz w swoim małżeństwie przychodzi przez jakiś kryzys. I teraz, czy to nie jest tak, przychodzi przez kryzys, jest trudny moment, więc człowiek myśli już, jakie jest rozwiązanie. Jaki jest plan A, plan B, plan C, co może z tym zrobić. Więc ma różne, ma wyjścia już rozpisane. Tylko chce się upewnić, że to wyjście, które jej się podoba, jest dobre w oczach Boga. I szuka kogoś, kto jej to potwierdzi. Więc mówi tak, a czy to nie jest przypadkiem tak, że skoro jest ten kryzys teraz, skoro teraz jest tak ciężko, czy to nie jest tak, że to człowiek mnie, nas błogosławił, czyli jak było małżeństwo, zawarcie związku małżeńskiego, że to było zawarte przez człowieka, ale nie było tak naprawdę Bożego błogosławieństwa, czyli w oczach Boga to nie jest ważny związek, to nie jest jeszcze to małżeństwo, czy na przykład, czy nie jest tak, że jest jakaś droga wyjścia z tego małżeństwa, dlatego, że jest tak ciężko. Więc ludzie nawet tutaj próbują jakoś pokombinować z tą Bożą wolą, czy oby na pewno jest Boża wola na to małżeństwo, które już jest małżeństwem w oczach Boga, bo przecież jeżeli jest to od Boga, nie może być tak ciężko. Nie może być kryzysów. Czyli widzicie, ludzie mają swoje wyobrażenie o tym, jak życie powinno wyglądać i teraz chcą dopasować Bożą wolę do tego, co im się wydaje za słuszne. Dalej mamy taką sytuację, że wiecie, są takie, ja to nazywam chrześcijańskie klisze. W internecie dużo jest takich powiedzonek, które ładnie brzmią, ale nie zawsze są biblijne, mimo że mają taką konotację biblijną i nie do końca wiadomo, co z nimi zrobić. Więc bardzo często w kręgach chrześcijańskich, w kręgach ewangelickich ludzie mówią o doskonałym planie Bożym dla twojego życia. Słyszeliście o czymś takim? Czy ktoś wam mówił o tym, że Bóg ma dla was doskonały plan? Ale jest jaki? Taki jak dla Ozeasza? Czy jeszcze dla kogoś? Jaki on jest? Więc jeżeli jest doskonały Boży plan dla mojego życia, to jaki on jest? Jak mogę znaleźć ten plan? Jak mogę zrozumieć, co to jest ten plan? Gdzie jest napisane, jaki to jest ten plan? Jest tyle możliwości, tyle dróg, tyle wszystkiego, tyle niewiadomych. Jaki to jest ten plan? Skąd mam wiedzieć, co to jest za plan? I prawda jest taka, że Bóg ma doskonały plan dla każdego z nas. Ale powiem wam jedną rzecz. nikomu z nas przed czasem tego nie powie. On ma plan. I on powiedział bardzo dużo w swoim słowie na temat Bożej woli dla nas. Ale nigdy nie powie o tym, jaki ten plan jest, przed tym, jak podejmiemy jakąś decyzję. Bóg chce, żebyśmy podejmowali decyzję w oparciu o to, co jest napisane w Jego Słowie. Drugie pytanie. Jak w Biblii jest przedstawiona Boża wola? Więc jeżeli chodzi o Bożą wolę, to Boża wola w Biblii jest przedstawiona na dwa sposoby. Z jednej strony jest to swego rodzaju Boży dekret, rozporządzenie, postanowienie. Można by powiedzieć, że to jest Boża wola, która opisuje Bożą suwerenność. Czyli coś, co Bóg powiedział, że ma być i tak się stało. Czyli mamy pierwszą Księgę Mojżeszową, początek pierwszej Księgi Mojżeszowej i na początku pierwszej Księgi Mojżeszowej jest napisane co? Niech będzie światłość i się stała światłość. Czyli to jest coś, co jest Bożą wolą. Można to nazwać jako dekret, rozporządzenie. Nie ma na to słowa, to jest po prostu tak, jak my sobie to przyjmiemy do zrozumienia. Coś, co Bóg mówi, że ma być i się stało. I nic nie może tego zmienić. Mamy przykłady tego w Biblii. Druga strona Bożej woli, która jest opisana w Biblii, to są Jego oczekiwania w stosunku do nas. Bóg dał zasady, według których powinniśmy żyć i ma oczekiwania, że my będziemy żyć według tych zasad. Czyli Boża wola w Biblii jest przedstawiona jako te dwie rzeczy. Jego suwerenna wola, tak ma być i tak się stanie. I to jest Boża suwerenność. A z drugiej strony Bóg dał zasady i ma oczekiwanie, że my będziemy przestrzegać. To jest nasza odpowiedzialność. I tu się spotykają dwie rzeczy. Boża suwerenna wola i odpowiedzialność człowieka. I Boży plan dla naszego życia to jest suma tych dwóch rzeczy. To, co On chce, żeby się stało i co się stanie, ale On nam o tym nie powie. Z drugiej strony Bóg powiedział, co mamy robić w swoim życiu i to jest nasza odpowiedzialność, żebyśmy to robili. I suma tych dwóch rzeczy to jest Boży plan dla nas, doskonały. Więc jeżeli chodzi o pierwszy element, tą Bożą wolę jako Jego postanowienie, jako dekret, to jest coś, co jest Bożym zamiarem, to są Jego intencje, które są objawione w Piśmie Świętym i nic nie może tego zmienić. Jeżeli Bóg powiedział, że coś tak ma być, nie ma mocy, nie ma siły, nie ma niczego, co zmieni Jego postanowienie. Zawsze tak będzie. I możemy przeczytać sobie kilka fragmentów, które opisują właśnie Bożą wolę jako Jego postanowienie, jako Jego dekret. Otwórzmy list do Efezjan, 1:11. W którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku, według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej. Według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według zamysłu swojej woli. To jest właśnie Boża wola jako dekret, jako postanowienie, że Bóg coś zaplanował, ma zamiar i On sprawi, że to się stanie i nic nie zmieni Jego decyzji. Tak ma być i tak będzie. Tak było zawsze. I tak będzie zawsze. Parafrazując świętego Augustyna, można powiedzieć tak. To, co Bóg zamierzył, stanie się. A to, co się stało, jest według Jego woli. To, co Bóg zamierzył, stanie się. A to, co się stało, jest według Jego woli. I w liście do Efezjan jest powiedziane dokładnie to. Dalej. Ewangelia Mateusza, 10:29-30. Czyż nie sprzedają za grosz 2 wróbli, a jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Znowu, co jest pokazane? Że jest suwerenna Boża wola, że Bóg ma nad wszystkim kontrolę, absolutnie nad wszystkim, nad każdą drobną rzeczą. I patrzcie, tu są podane przykłady, które są mało istotne. Kto się przejmuje o jednego wróbla? Kto się przejmuje o jeden włos na głowie? Ale te przykłady są tutaj podane po to, żebyśmy zrozumieli, że nic w naszym życiu, nic na tej planecie, nic we wszechświecie nie dzieje się bez woli Boga. On ma na wszystko plan, to jest Jego suwerenna wola i wszystko, co Bóg zamierzył, stanie się. A cokolwiek się stało, stało się według Jego woli. Dalej. Psalm 139, werset 16. Oczy Twoje widziały czyny moje, w księdze Twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. To jest niesamowite. Czy Bóg ma plan na wszystko? Czy Bóg wie, co się stanie w naszym życiu, kiedy się stanie i dlaczego i po co? Jest napisane, że wszystko, co będzie w naszym życiu, jest według Jego woli. Bóg ma nad wszystkim kontrolę. Żaden z nas nie jest w stanie zaskoczyć Boga żadną swoją decyzją, dlatego że każdą naszą decyzję Bóg zna i znał od zawsze. Zanim jeszcze ktokolwiek z nas się urodził, Bóg wiedział, co zrobimy, kiedy zrobimy, dlaczego zrobimy i jakie będą konsekwencje tego, co zrobimy. Bóg to wszystko wiedział. Dalej. Izajasza, 46 rozdział, 10 werset. Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że ja jestem Bogiem i nie ma innego. Jestem Bogiem i nie ma takiego jak ja. Ja od początku zwiastowałem to, co będzie i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł i spełnia się on i dokonuje wszystkiego, czego chce. To jest kolejny fragment, który pokazuje suwerenną Bożą wolę, że Bóg miał plan dla wszystkiego, wszechświata, naszej planety, każdego z nas, w każdej punkcie historii, w każdym momencie naszego życia, w każdej naszej decyzji, w każdej konsekwencji, każdej naszej decyzji. Wszystko, co Bóg zamierzył, wszystko się stanie. A cokolwiek się stało, było według Jego woli. Więc to jest, te wersety opisują pewną stronę Bożej woli. To, co powiedzieliśmy jako dekret, postanowienie. Coś, co ma być, Bóg powiedział i tak będzie. Jest druga strona, o której wspomniałem. To są Jego przykazania, Jego zasady, i Jego oczekiwania w stosunku ludzi, czyli Jego wola. Bóg chce, żebyście zrobili tak, tak i tak. Bóg chce, żebym ja zrobił tak, tak i tak. Czyli to jest Jego objawiona wola, można tak powiedzieć. Bóg objawił, że to jest Jego wola, to są Jego zasady gry i On chce, żeby ludzie postępowali zgodnie z tymi zasadami. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, wersety 15, 16 i 17. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest od Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją. Ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Widzicie, jest napisane, kto pełni wolę Bożą. To jest trochę inny kontekst niż ten, o którym mówiliśmy dotychczas. Innymi słowy, ten fragment nie mówi o Bożej woli jako Jego postanowienie. Niech będzie światłość i stała się światłość. Tylko Boża wola to jest jako Jego zasada, którą powinniśmy stosować w swoim życiu. To jest coś, co Bóg chce, żebyśmy czynili. Moralne postępowanie, nasze zachowanie, nasze myśli, wszystko, co dotyczy naszego postępowania, coś, co jest objawione w Jego Słowie. Bóg o tym powiedział. W wyraźny sposób wytłumaczył, jak człowiek powinien żyć, jak człowiek powinien postępować. I jego wolą jest to, żeby człowiek tak żył. To jest jego wola dla nas, objawiona wola. Dalej, Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, 21 werset. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Znowu jest ten sam kontekst. Ten, kto pełni wolę Ojca. Ten, kto postępuje zgodnie z zasadami ustanowionymi przez Boga. Ten, kto przestrzega wszystkich przykazań, które są zapisane w Biblii. Bóg ma wolę objawioną. I ta wola objawiona jest w Jego Słowie. I oczekiwaniem Boga jest, że my tą wolę będziemy znać na podstawie studiowania Bożego Słowa i będziemy się tego trzymać w swoim życiu. Więc nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Trzeba ją znać, trzeba jej ufać i trzeba żyć zgodnie z tą wolą, która jest objawiona w Jego Słowie. Dalej, pierwszy list Piotra, drugi rozdział, 15-16 wersety. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich, jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc. Znowu, to jest kolejny przykład, który nam pokazuje, że jest objawiona Boża wola, zapisana w Jego Słowie, wytłumaczona w taki sposób, że człowiek jest w stanie to zrozumieć i Bóg oczekuje, że ludzie będą postępować tak. I to jest Jego wola. Więc mamy te dwa elementy. Z jednej strony Boża wola jako Jego dekret, postanowienie, coś, co ma się stać i się stało, Boża suwerenność. Z drugiej strony Boża wola to są zasady, które dotyczą naszego postępowania. I tu jest odpowiedzialność człowieka. I Boża wola dla naszego życia to jest połączenie tych dwóch. Cokolwiek ma się stać w naszym życiu, stanie się. Cokolwiek Bóg zaplanował w naszym życiu, stanie się. I żaden z nas tego nie zmieni. Z drugiej strony mamy odpowiedzialność w każdym momencie życia postępować tak, jak jest zapisane w Bożej woli, czyli objawione Boże Słowo. Więc dochodzimy do sedna. Czym jest ten wspaniały Boży plan dla mnie? Czym jest ten wspaniały Boży plan dla mojego konkretnego życia? Jaka jest Boża wola dla mnie, dla każdego z nas? Jak ją poznać? Jak żyć? I ciekawe jest to, że pamiętam ileś lat temu byłem pod ogromnym wrażeniem słów, które powiedział brat Jan. On powiedział, że on kogoś cytował i nie pamiętam kogo i nie sprawdziłem tego. Mogłem. Kogoś zacytował i powiedział, że najlepsze, co może spotkać człowieka wierzącego, to zawsze być w centrum Bożej woli. To jest niesamowite i to jest prawda. I wiecie co? W tamtym momencie, kiedy usłyszałem te słowa, miałem bardzo mieszane uczucia, że z jednej strony byłem tak zainspirowany tymi słowami, dlatego że one są niesamowite. Faktycznie jest tak, że Bóg ma doskonały plan. I jeżeli człowiek jest w centrum tego planu, to jest najlepsze, co może być. Ale z drugiej strony miałem rozterkę. Ale co to oznacza teraz? Prawie to dla mnie brzmiało jak loteria, że ktoś ma farta i jest w centrum Bożej woli, a ktoś nie ma i nie jest. Czasami moje decyzje są trafne i są w centrum Bożej woli i wtedy jest błogosławieństwo, a czasami nie i jestem poza Bożą wolą. I ciekawe jest też to, w jaki sposób my podchodzimy do zrozumienia Bożej woli. Jak rozumiemy, że to jest Boża wola? Jak możemy wiedzieć, że my jesteśmy w centrum tej woli? Jak możemy wiedzieć, że nasze decyzje są w centrum Bożej woli? Wiele razy obserwowałem coś takiego, widziałem coś takiego i sam to robiłem. Bardzo często. Wiecie, co jest ważne? Ważne jest to, żeby w każdym momencie życia sprawdzać wszystko, co wiemy, co słyszymy z Biblią. Jeżeli chodzi o temat Bożej woli, jest dużo rzeczy, które są mówione i one nie mają żadnego biblijnego uzasadnienia. Mimo to chrześcijanie tym żyją. I właśnie niesamowite jest to, że ludzie dodają bardzo dużo mistycyzmu do tej Bożej woli. Często jest tak, że człowiek chce poznać Bożą wolę, konkretnie dla mojego życia, i on szuka jakiegoś potwierdzenia. Stoi u progu decyzji, ma podjąć jakąś decyzję i to jest tak ważne, więc jak ją podjąć? Jaka jest Boża wola? Zawsze jak stoimy przed podjęciem decyzji, a im większa skala konsekwencji, tym większa konsternacja przed podjęciem tej decyzji. I teraz chcemy zadać sobie pytanie, jaka jest Boża wola? Jak ją poznać? I ludzie bardzo często szukają jakichś znaków od Boga. Tak czy nie? Otwarte drzwi, zamknięte drzwi, przeczucie, intuicja, głos z jednej strony, głos z tamtej strony, sen, podpowiedź ludzi, przypadkowy werset z Biblii. Jakie jeszcze przykłady znacie? Mnóstwo. Właśnie dużo też jest anegdot na ten temat. Przychodzi chłopak do dziewczyny i mówi, posłuchaj, mam od Boga wyraźne przekonanie i znak, że musisz zostać moją żoną. Super. Idę się spytam męża, czy się zgodzi. Czy nie jest tak, że my często podchodzimy tak do zrozumienia Bożej woli? Że jest prawie tak, że jest jakieś światło, że na przykład, wyobraźmy sobie, mamy dzisiaj rozmowę kwalifikacyjną do jakiejś pracy. I teraz modlimy się o to, czy ta praca jest od Boga, czy nie jest od Boga, czy powinienem tam pracować, czy nie powinienem tam pracować. Stracona noc, stres, brak snu, martwimy się, jedziemy tam, jedziemy samochodem i tutaj pierwsze światła, zielone. Drugie światło, zielone. Trzecie światło, zielone. Czwarte światło, zielone. Ewidentny Boży znak. Bóg mnie prowadzi. To jest praca dla mnie. Tak czy nie? Albo wybieramy sobie żonę, albo męża. I też słyszałem o takim przykładzie. Jeden mężczyzna, jeden chłopak modlił się o żonę. I gdzieś tam dookoła siebie miał spięć. Więc musiał podjąć tą ważną decyzję w swoim życiu, która z tych pięciu powinna zostać jego żoną. I tak się tym przejmował, tak się męczył, że powiedział sobie tak. To jest autentyczny przykład. Absolutnie autentyczny, nic nie jest dopowiedziane. Stoi na przystanku i on już tą grupę pięciu zwęził do dwóch. Tak jakby już jakoś tam sobie odciął, że nie ma Bożej woli w stosunku do tych trzech, ale zostały dwie. Jednak ważna decyzja do podjęcia. Więc ma podjąć decyzję, która z tych dwóch stoi na przystanku i mówi tak, dobrze, Boże, jeżeli pierwszy autobus, który przyjedzie teraz jest numer 48, to oznacza, że to jest, dajmy na to, Magda. Jeżeli pierwszy autobus, który przyjedzie, to jest numer 8, to jest na przykład Kasia. Czyli tak człowiek podchodzi do wyboru żony. Szuka jakiegoś znaku. Ludzie bardzo często mają zbyt dużo mistycyzmu w rozumieniu Bożej woli. A co najgorsze, innym dookoła się wydaje, że ci, co mają dużo mistycyzmu w swoim życiu, są hiperduchowi. Mają taką więź z Bogiem, że Bóg rozmawia z nimi poprzez jakieś znaki, których ja nie mam w swoim życiu. Ja tego nie odczytuję. Rozumiecie, jaki jest problem? Często właśnie jest tak, że ludzie cały czas szukają jakiegoś znaku. Boże, muszę podjąć jakąś decyzję, daj mi znak. A jeżeli Bóg nie daje znaku, to my sami wymyślamy te znaki. Zaczynamy odczytywać rzeczy, które są dookoła nas, jako te Boże znaki. I prawda jest taka, ciekawe jest to, jest taki autor Kevin DeYoung. Ja nie wiem, czy ktokolwiek z was zna. Jest bardzo, bardzo fajnym autorem. Napisał bardzo dużo książek. Twardych, mocnych, na bardzo ciekawe życiowe tematy. I właśnie w jednej z nich powiedział coś takiego, że ludzie, którzy są hiperduchowi, i to jest moje słowo, znaczy on tak to nie nazywa, jest tak, że im, on napisał tak, pasywni ludzie nagle, o dziwo, im mniej robią, tym bardziej się czują duchowi. Bo generalnie ludzie cały czas szukają Bożą wolę, czekają na znak, czekają na prowadzenie, czekają na światła, czekają na cokolwiek, nie podejmują żadnych decyzji, dlatego że Bóg nie pokazał, Bóg nie poprowadził, nie otworzył drzwi albo nie zamknął jeszcze jakichś. I teraz im mniej robią, tym bardziej się czują duchowi. Czy to jest biblijne podejście? Co mówi na to Boże Słowo? Otworzymy Rzymian, 12 rozdział, 2 werset. 12 rozdział, 2 werset. Bardzo, bardzo ważne słowa. Ważniejsze niż wszystkie znaki na świecie. A nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. To jest odpowiedź Boga. To jest Jego sposób dla nas na znalezienie Jego woli. To, co robi Bóg, On ma swoją wolę. Cokolwiek ma się stać, stanie. Bóg ma plan dla nas na nasze życie. To jest fakt. Jest doskonały? Jest. Czy jest tak doskonały, jak Hollywood nam to sprzedaje? Raczej nie. Ale nasze dojście i nasze wykonanie Bożej woli w swoim życiu zaczyna się w tym punkcie. List do Rzymian, 12 rozdział, 2 werset. Nie upodabniajcie się do tego świata, to jest pierwsza rzecz, a druga, przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego. Czyli to, co robi Bóg, On przez swoje słowo zmienia nasz sposób myślenia. On uczy nas myśleć biblijnie. Uczy nas rozumieć to, co jest dobre, a to, co jest złe. Dlatego, że wtedy, kiedy stoimy przed wyborem, to wiemy przez Boże Słowo, że dobre to jest to. Dlatego, że nasz umysł jest odnowiony. Człowiek, który nie trwa w Bożym Słowie, będzie szukał znaków. Dlatego, że on nie jest duchowo gotowy do podjęcia tej decyzji. On nie szuka odpowiedzi w Bożym Słowie. Nie prowadzi swojego życia według Bożego Słowa. Im mniej jest Bożego Słowa w naszym życiu, tym więcej jest znaków. Im więcej jest odnowienia naszego umysłu, tym mniej potrzebujemy takich znaków. To jest to, jak Bóg uczy nas podejmować decyzje. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego. Po co? Abyście umieli odróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Nie można tego napisać w bardziej wyraźny sposób, że poznanie Bożej woli zaczyna się przez odnowienie naszego umysłu. Wtedy, kiedy Bóg, Boże Słowo definiuje, co jest dobre, co jest złe. To jest Boża objawiona wola. Inny przykład. Rozmawiałem z pastorem takiego zboru niedaleko Warszawy w Grodzisku Mazowieckim, Tomek Krążek, i rozmawialiśmy też na temat Bożej woli. I właśnie był użyty też ten przykład. Wybór żony, wybór męża. I właśnie często ludzie zadają pytania, lektura, może ta i tak dalej. Więc czy ta? Jak wam się wydaje? Czy Bóg ma plan taki, że jest tylko jedna osoba we wszechświecie, która jest przeznaczona dla kogoś? Tak czy nie? A ja uważam, że nie. Ja uważam, że nie, dlatego że w Biblii nigdzie nie jest to napisane. Jeżeli uważacie, że tak, to gdzie? Gdzie w Biblii jest ta odpowiedź? Nigdzie w Biblii nie ma czegoś takiego napisanego. Ale co jest w Biblii napisane, to jest to, to jest warunek, objawiona Jego wola. Tak jakby, która to jest nieobjawiona wola. I prawdopodobnie, Bóg na 100% wie. On wie kto. On wie z kim będziemy. Wie kiedy będziemy i wie dlaczego będziemy. To jest Jego wola, dekret, postanowienie. Ale nam tego nie powie. Ale co powiedział Bóg nam? Jedyny warunek w Panu. To jest jedyny warunek, który jest postawiony w Biblii. Że to musi być człowiek, który kocha Boga. To musi być człowiek szczerze nawrócony. I dalej, to już jest nasz wybór. Z kim chcemy być. I często jest tak, że owszem, Bóg doprowadzi do tego, że albo będziemy z tą osobą, albo z tą osobą, ale to jest jego sposób. On mówi, że jego objawiona wola, że to musi być człowiek, który jest nawrócony, który jest w Panu i tak dalej. Ale on nigdy nie powie imię i tak dalej, i tak dalej. Więc ciekawe jest też to, że właśnie Tomek podał ten przykład. Chłopak się modli, czyta. I prosi Boga o to, żeby Bóg powiedział coś, co jest jego nieobjawioną wolą i czego Bóg nie powie. A przy tym wszystkim ten chłopak ma problem z wieloma grzechami w swoim życiu, czego wie, że nie powinien robić. Czyli z jednej strony Bóg objawił w jego życiu, że w tym i w tym i w tym postępuje źle i powinien to naprawić, czego nie robi, a z drugiej strony prosi Boga o to, żeby Bóg objawił coś, czego Bóg nie objawi. Rozumiecie, jaki jest problem? To, co do nas należy, to jest postępowanie zgodnie z objawioną wolą Boga, a nie błaganie Boga o pokazanie nieobjawionej Jego woli. Bóg chce, żebyśmy byli posłuszni i postępowali zgodnie z Jego przykazaniami. A konsekwencje naszych słusznych decyzji zostawiamy Bogu. Efezjan, 5 rozdział, 17 werset. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Innymi słowy, o czym mówi ten werset? Ten werset mówi o tym, że Bożą wolę można poczuć, czy zrozumieć? Poczuć czy zrozumieć? Nie bądźcie nierozsądni. W innym tłumaczeniu jest napisane głupi. Ale rozumiecie, poznawajcie, jaka jest wola Pańska. Ten werset mówi dokładnie to samo, co jest napisane w Rzymian. Odnowienie umysłu. Czyli rozumienie Bożej woli. Ona jest zapisana. I tu jest to samo. Nie bądźcie głupi, tylko rozumiecie, jaka jest wola Pańska. Można zrozumieć wtedy, kiedy człowiek stale przechodzi przez proces odnowienia umysłu. Wiecie co to znaczy słowo pokuta? Po grecku metanoia. Przemiana myślenia. To jest dokładnie to, co czyni Bóg. Wtedy, kiedy człowiek się nawraca nie wtedy, kiedy ma emocje, że on się czuje z tym, że źle postąpił kiedyś. Bo często tak jest, ludzie mylą te dwie rzeczy. Na przykład postąpiłem źle i ktoś to zauważył. Przykro mi jest. I ludzie myślą, że to jest pokuta. Nie. Pokuta to jest wtedy, kiedy nawet nikt nie zauważył tego, że ja postąpiłem źle, a ja wiem, że postąpiłem źle, bo Boże Słowo mówi tak, tak i tak i zmieniam swoje myślenie, a za zmianą myślenia zmieniam swoje postępowanie. To jest pokuta. Też Gerald Sitter jest taki amerykański autor, który napisał książkę The Will of God as a Way of Life, czyli Boża Wola jako styl życia. Boża wola jako styl życia. I w niej też opisał dajmy na to, tradycyjne spojrzenie na Bożą wolę i konfrontacja tego tradycyjnego z biblijnym spojrzeniem na Bożą wolę. I tak jakby zacytuję to, co on napisał. Tradycyjne spojrzenie na poznanie Bożej woli jest przedstawiane jako konkretna droga, którą powinniśmy podążać przez nasze życie w przyszłość. Bóg wie, jaka jest to droga i przeznaczył ją dla nas, byśmy tą drogą podążali. To jest nasza odpowiedzialność, by odnaleźć tę drogę, Boży plan dla naszego życia. Musimy w jakiś sposób dojść do tego, odnaleźć tę właściwą drogę wśród wszystkich innych możliwych dróg, które mamy przed sobą. Jeśli odnajdujemy drogę i dokonujemy właściwego wyboru, to Bóg to wynagradza i wtedy wypełniamy Bożą wolę w naszym życiu i odnosimy sukces. Jeśli wybierzemy właściwie, to doświadczymy Bożego błogosławieństwa i poznamy szczęście, radość i odniesiemy sukces. Jeśli wybieramy złą drogę, pominiemy się wtedy z Bożą wolą dla naszego życia. W taki sposób on opisuje tradycyjne spojrzenie na poznanie Bożej woli, które nie jest biblijne, ale jest bardzo rozpowszechnione i jest często wpisane głęboko w nasze umysły. Nam się wydaje, że tak jest, ale jeżeli spojrzymy na Biblię, tak nie jest. Wiecie, jaki jest główny problem z naszym rozumieniem Bożej woli? Tak jak już mówiliśmy, że Boża wola, szukamy Bożej woli wtedy, kiedy musimy podjąć decyzję, prawda? Więc jeżeli chcemy, musimy zadecydować tak czy tak, musimy wiedzieć, czy jest w tym Boża wola, w jedną stronę albo w drugą stronę. Czy wiecie, od jakiego słowa pochodzi słowo decyzja? Słowo decyzja pochodzi od słowa odciąć. Innymi słowy, mamy mnóstwo opcji. I teraz poprzez przemienienie naszego umysłu, poprzez bycie rozumnym według Bożego Słowa, musimy odciąć wszystkie inne opcje i zostać przy jednej. Czyli opowiedzieć się za czymś, wybrać jedną drogę. I to jest trudne. I dlatego tu mamy problem. Jest kilka bardzo ciekawych biblijnych przykładów o tym, jak ludzie podejmują decyzje w trudnych okolicznościach. Księga Estery. Chcemy otworzyć Księgę Estery, 4 rozdział. Wersety 13 i 14. Księga Estery jest krótka, jest niesamowita. I szczerze, wielu mężczyzn mogłoby się nauczyć takiego poziomu decyzyjności, przywództwa i odwagi, jaką miała Estera. I teraz mamy taką sytuację, że Estera się znalazła w bardzo korzystnych dla siebie warunkach. Była w pałacu króla, czyli czuła się bezpiecznie, pochodziła z narodu izraelskiego, ale była pewna sytuacja, negatywna dynamika dotycząca narodu izraelskiego, który stał u progu, można by powiedzieć, zagłady. I teraz Mordochaj rozmawia z Esterą i mówi jej takie słowa. Wersety 13 i 14 ze 4 rozdziału. Przekazał Mordochaj Esterze taką odpowiedź. Nie wyobrażaj sobie, że ty jedna spośród wszystkich Żydów ocalejesz, dlatego że jesteś w pałacu królewskim. Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skąd inąd. Lecz ty i dom twego ojca zginiecie. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny. Bardzo dobry przykład. Mamy taką sytuację, która właśnie pokazuje Bożą wolę dla życia konkretnej osoby. I tak jak powiedzieliśmy wcześniej, że Boża wola dla jednej osoby to są dwa elementy, które się spotykają ze sobą. Z jednej strony to jest Boża wola jako jego dekret, postanowienie, czyli cokolwiek ma być, będzie. A z drugiej strony to jest decyzja człowieka, która jest oparta o objawioną Bożą wolę. I w tym fragmencie mamy to wszystko. Mordochaj przychodzi do Estery i mówi jej: jest pewien kontekst życiowy, bardzo trudny. Bóg postawił Esterę, doprowadził ją do pewnego punktu życiowego, kiedy ona może coś zrobić, żeby wpłynąć na tok wydarzeń, ale Bóg nie pcha jej do tego. Decyzję zostawia dla niej. Ona może albo coś z tym zrobić, albo przemilczeć i nie robić nic. Ma wybór. I teraz decyzja to jest odcięcie się, czyli albo zrobię tak i takie będą konsekwencje, albo zrobię tak i będą inne konsekwencje. Dalej. Mordochaj mówi: nie wyobrażaj sobie, że ty jedna spośród wszystkich Żydów ocalejesz, dlatego że jesteś w pałacu królewskim. I on mówi, o tym, że tak czy inaczej ratunek, jeżeli Bóg postanowił uratować Izrael, jeżeli to jest jego postanowienie, dekret, ma być i będzie. Jeżeli on postanowił, że tak będzie, to tak będzie. Czy to przyjdzie przez to, że ty coś zrobisz, czy przyjdzie jakkolwiek inaczej, cokolwiek Bóg chce, żeby było w tej sytuacji, będzie. Ale on do niej mówi dalej. Czy nie jest przypadkiem tak, że Bóg tak prowadził cię w twoim życiu i doprowadził do tego punktu w twoim życiu, kiedy ty możesz podjąć taką decyzję, że staniesz się częścią Bożego planu i dzięki tobie będziesz pewnym elementem w ogromnej układance Boga, że dzięki tobie ocaleje naród izraelski. I dalej Estera, 15 rozdział, czwarty rozdział, 15-16 wersety, czytamy jej odpowiedź. Wtedy Estera przekazała Mordochajowi taką odpowiedź: idź i zbierz wszystkich Żydów, którzy się znajdują w Suzie, i poście za mnie. Przez 3 doby nocą i dniem nie jedzcie, nie pijcie. Również ja i moje służebnice tak będziemy pościć, a potem udam się do króla, choć to jest wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę. Mordochaj postawił ją w konkretnej sytuacji i opisał, że Bóg i tak zrobi to, co chce. Jeżeli ma uratować naród izraelski, uratuje. Czy to będzie dzięki temu, że ty coś zrobisz, albo jakoś inaczej, i tak to się stanie. Estera musiała podjąć decyzję. Problem polegał na tym, że tak jak ona mówi, że jest, ona zrobi coś, co jest wbrew prawu. A co było wbrew prawu? Jeżeli ktoś nie był zawołany do króla, nie mógł sam przyjść. Jeżeli przychodził sam, raczej ginął. Więc Estera poszła na ten krok, nie wiedząc, co będzie dalej, ale podjęła pewną decyzję. Dlatego, że ona się opierała o to, co jest objawioną Bożą wolą. To, co jest dobre w oczach Pana. Konsekwencja tej decyzji jest już w suwerenności Boga. Czy ona przeżyje, czy zginie, nie zależy od niej. Czy Estera prosi o jakikolwiek znak? Czy czytamy tutaj o tym, że ona prosi: Boże, to jest trudna decyzja, daj mi jakiś znak, żebym wiedziała, co chcesz, żebym uczyniła. Jest czy nie ma? Nie ma. O co się opiera Estera w swojej decyzji? O to, co jest właściwe w oczach Boga. To, co ona wie, że jest dobre. Człowiek się znajduje w określonej sytuacji w swoim życiu. Bóg doprowadził do tego, że teraz jestem w tym miejscu. Takie są okoliczności. I muszę podjąć jakąś decyzję. Owszem, mogę zwlekać cały czas. I mogę być hiperduchową osobą. Że poczekam, aż Bóg sam wszystko zrobi, aż Bóg sam wszystko poukłada. Ale nie dał takiej możliwości Esterze. Ona też by mogła powiedzieć: dobrze, jakoś Bóg to rozwiąże. Ja sobie poczekam. Nie. Ona wie, że musi coś zrobić. I podejmuje decyzję. Ale dalej konsekwencje tej decyzji już zostawia Bogu. Czy przeżyje, czy nie. Tak powinniśmy to rozumieć, że jest objawiona Boża wola i nieobjawiona Boża wola. My często prosimy o to, żeby Bóg objawił nam coś, co nie jest objawioną Jego wolą, i On tego nigdy nie zrobi. ale to, co Bóg chce, żebyśmy robili, On stawia nas w określonych okolicznościach w życiu. I na 100% dał nam wszystko, co jest potrzebne, żebyśmy podjęli właściwą decyzję. To wszystko jest zapisane w Jego Słowie, w objawionej Jego woli. Nie są potrzebne znaki. Wszystko. Bóg może posłać znaki. To nie jest tak, że ja mówię, że nie. I Bóg może zamknąć drzwi, może otworzyć drzwi. Bóg może zrobić cokolwiek chce. On jest Bogiem. Nikt nie dyktuje mu warunki, jak on postępuje. On robi cokolwiek chce. Ale nigdzie w Biblii nie jest napisane, żebyśmy szukali Bożej woli poprzez różne znaki. To, co jest napisane w Biblii, to jest to, żeby człowiek wypełniał Bożą wolę, rozumiejąc, co jest objawioną Jego wolą, rozumiejąc Jego Słowo, rozumiejąc, jakie są Jego przekazania. Rzymian, 8 rozdział, 28-29 wersety. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. A On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Tu jest zapisane sedno tego wszystkiego, co robi Bóg. Nam się wydaje w życiu, że najważniejsze decyzje w naszym życiu to są te decyzje, ja to nazywam materialne. Czyli na przykład ta praca czy tamta praca. To mieszkanie, tamto mieszkanie. Ten kraj, tamten kraj. Z tą osobą, z inną osobą. Cokolwiek. To są rzeczy, są ważne, z nich się składa nasze życie. One są bardzo, bardzo ważne. I one są ważne dla Boga. Bóg to wszystko zaplanował dla nas. Bóg to wszystko wie. Ale jest jeden, jedyny cel. Po co? Po co ta praca? Po co ten kościół? Po co ci ludzie dookoła mnie? Po co taka żona? Po co taki mąż? Po co ci ludzie, którzy nie są mili w stosunku do mnie? Po co wiele, wiele, wiele innych rzeczy? Po to, żebyśmy, będąc Mu posłusznym, przechodząc przez to wszystko, stali się podobni do obrazu Syna Jego. To jest Boży cel. To jest Jego wola dla nas. Wszystkie rzeczy przykre i dobre, przyjemne i nieprzyjemne. Bóg wszystko wie, co jest potrzebne dla nas. I wszystko posyła w jednym, jedynym celu. Abyśmy się stali podobni do obrazu Syna Jego. I to jest Boża wola dla naszego życia, dla każdego z nas. To jest najbardziej istotna rzecz. Jest jeszcze coś, czym możemy się kierować na co dzień w swoim życiu. Możemy otworzyć księgę Micheasza, 6 rozdział, 8 werset. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie. Tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Jest napisane jak dzień i noc. To jest tak mocne, tak wyraźne. Żadnych znaków, żadnych otwartych, zamkniętych drzwi, żadnych znaków na niebie, żadnych sygnałów, niczego. Jest napisane, oznajmiono ci, człowiecze, oznajmiono, że tak wyraźnie ktoś ci to powiedział, żebyś w końcu zrozumiał, usłyszał, przyjął to do serca. Że Bóg ci to powiedział w prosty sposób zrozumiały, że każdy jest w stanie to zrozumieć. Boża wola to nie jest jakiś labirynt, że ktoś jest bardziej sprytny, znajdzie drogę. Mniej sprytny nie znajdzie. Proste, zrozumiałe, zapisane w Jego Słowie. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie. Tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Boża wola w naszym życiu to są decyzje, które podejmujemy z wiarą w oparciu o objawioną Bożą wolę i pokładamy w Bogu ufność, jeżeli chodzi o końcowy efekt. Amen.